otrzymam takie prowadzenie Ducha Świętego w czasie całego uwielbienia, które jest absolutnie spójne ze słowem, które Pan mi dał na dzisiejsze spotkanie. Więc bardzo proszę, otwórzcie wraz ze mną Apokalipsę Jana, objawienie świętego Jana, rozdział 3. Rozdział 3, werset 20, przeczytamy tam teraz. I czytamy tam następujące słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Dwa słowa wyjaśnienia. W naszym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej jest powiedziane, będę z nim wieczerzał. W niektórych tłumaczeniach jest, będę z nim ucztował, bądź będę z nim jadł. Za chwileczkę sobie o tym powiemy troszeczkę więcej. Ale o czym czytamy teraz w tym fragmencie? Oto czytamy o tym, że Pan Jezus przychodzi do drzwi ludzkiego życia. Jeśli przychodzi, staje u drzwi tego życia, to puka. Who's there? Jeśli człowiek usłyszy to pukanie, otworzy mu drzwi. Jak otworzy mu drzwi, on wchodzi. Wchodzi do tego życia i wchodzi w bardzo konkretnym celu, aby ucztować. Ten obraz wydaje się być bardzo prosty. Wydaje się mi, że jest nawet chyba namalowany taki obraz Jezusa stojącego u drzwi i pukającego. Ale niesamowite dla mnie jest to, że Jezus przychodzi. To nie jest tak, zwróćcie uwagę, jak w innych religiach, że to człowiek przychodzi do Boga. We wszystkich religiach jest tak, że tworzy się sanktuarium, jest jakieś święte, specjalne miejsce i człowiek jest zobowiązany pielgrzymować do tego miejsca. Następnie w tym świętym miejscu, bez względu na rodzaj religii, o jakiej teraz myślimy, trzeba złożyć ofiary, człowiek musi coś Bogu dać, musi coś wyjednać, musi do Niego przyjść ukorzony, musi przyjść do Niego jako petent. Niesamowite jest w tym obrazie, który przeczytaliśmy przed chwilą, że jest w chrześcijaństwie na odwrót. To Jezus przychodzi do człowieka. Nam się wydaje, że myśmy szukali Boga, ale tak naprawdę my byliśmy pociągani przez Boga do siebie. To Bóg do nas przyszedł. I to jest wielka prawda chrześcijaństwa. Nie człowiek do Boga, ale Bóg do człowieka przychodzi. Dlaczego tak jest? Dlatego, że człowiek jest grzeszny. Człowiek żyje w ciemności, żyje w bagnie, żyje w brudzie i wiecie co? Jest jak kaczka, jest mu tam dobrze. Widzieliście, jak kaczki się kąpią w błocie? Albo słonie? Po porze deszczowej? I dokładnie tak samo jest z człowiekiem. Tak naprawdę, gdyby Bóg przez swojego Świętego Ducha nie zaczął nas ciągnąć do siebie, my nigdy nie zaczęlibyśmy myśleć o tym, a może jednak coś w moim życiu jest do zmiany, może potrzebuję Boga, może jednak ktoś istnieje, ktoś taki jak Bóg. To Bóg nas do siebie pociągnął. I wyrażone to jest tutaj w tym obrazie Jezusa stającego u drzwi ludzkiego życia i pukającego. Jezus przychodzi do drzwi człowieka i puka. Ten tekst bardzo często jest stosowany ewangelizacyjnie i słusznie, ponieważ w ten sposób możemy zachęcić ludzi, pokazać ludziom, że tak naprawdę Bóg przychodzi do nich, ponieważ bardzo ich kocha i jest zainteresowany nimi. Jeżeli ktoś tutaj jest obecny, a jeszcze nie zaprosiłeś Jezusa do swojego serca, to przyjmij ten tekst od Ducha Świętego, że On mówi do ciebie. Właśnie Jezus stoi dzisiaj u bram twojego życia i puka. Puka. Teraz. Bardzo istotną rzeczą jest, że człowiek musi to usłyszeć, to pukanie. Nie każdy to słyszy. I otworzyć swoje drzwi. To jest bardzo istotne. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę oznacza to, że człowiek ma wolną wolę. Bóg nie może go zmusić do tego, aby wejść do jego życia. Bóg nie może go zmusić do tego, żeby odpowiedział na jego wezwanie. Człowiek ma wolną wolę. Tą wolną wolą decyduje, czy otworzy mu drzwi, czy nie. Gdy otworzy swoje drzwi, zaczyna się najlepsze. Co się zaczyna? Jezus powiedział, będę z nim wieczerzał. Tak? Wstąpię do niego, czyli wejdę do środka i będę z nim ucztował. Jedno z polskich tłumaczeń ma i będę z nim jadł. Co robiono w czasie takiej uczty? Jedzono, pito, rozmawiano, nawiązywano relacje, budowano dotychczasowe relacje, informowano siebie nawzajem, wymieniano się opiniami, przemawiano do siebie, niektórzy załatwiali biznesy. To był szczególny czas. To nie jest tak, że zawsze ucztowano, bo przecież ludzi nie zawsze było na to stać. To nie było tak, że ucztowanie to było, a bo usiądziemy przy stole, coś tam sobie zjemy. Tak, my dzisiaj w dobie bardzo dużego dobrobytu nie rozumiemy, czym jest wspólny posiłek. W wielu rodzinach wspólny posiłek zatracił swoje znaczenie. W starożytności wsiadanie wspólne do stołu, no w tym przypadku kładzenie się wspólne do stołu i spożywanie wspólnego posiłku było wyjątkowym aktem nawiązywania w społeczności, posiadania relacji z kimś, budowania więzi, załatwiania interesów, wymieniania się opiniami, wręcz wzmacniania różnorakich więzi, które decydowały potem o losach całych państw, rodzin, krajów, miast. Ucztowanie było czymś szczególnym. I teraz, gdybyśmy chcieli podsumować jednym słowem, co to znaczy ucztować, bo przyznacie, że słowo to wyszło z obiegu naszego słownika powszedniego, to moglibyśmy powiedzieć, ucztować oznacza mieć społeczność. Czyli gdy Jezus puka, gdy oczekuje, że ktoś mu otworzy drzwi, to robi to dlatego, że chce mieć z człowiekiem społeczność. Chce wejść do jego życia i chce mieć z nim społeczność. Chce z nim nawiązać relacje, chce mieć z nim jakąś więź, chce się z nim wymieniać swoimi uczuciami, swoimi informacjami, swoimi myślami, swoimi słowami. Wiecie, rozmowa jest bardzo ważna. Nauka komunikacji, nauka dialogu jest niezwykle ważną nauką i wielu ludzi nie potrafi z sobą rozmawiać. Wielu ludzi rozmawia z sobą przez krzyk, przez trzaskanie drzwi. Jezus mówi, nie, ja chcę wejść do życia człowieka i rozmawiać z nim. Mieć z nim spotkanie. Wymienić się z nim moimi uczuciami. Niesamowite. Pomyśl o tym. Jezus staje u drzwi twojego życia po to, żeby mieć relację ze swoim umiłowanym stworzeniem. Moim zdaniem to jest niesamowita dobra nowina. Możemy pójść do naszych przyjaciół, nienawróconych sąsiadów, członków rodzin i powiedzieć im, słuchaj, ale Bóg chce mieć z tobą społeczność. On stoi i puka. Ja celowo to robię tak w czasie tego kazania. Celowo, żebyśmy zrozumieli, że On chce mieć z nami społeczność. On dobija się o tą społeczność. I teraz, niezwykle istotną rzeczą jest, abyśmy, jeżeli jesteśmy nawróconymi, nowonarodzonymi chrześcijanami, być może nasze nawrócenie miało miejsce już kilka lat temu, nie skreślili tego tekstu, byśmy nie skreślili tego, że znamy ten tekst, albo nie zaklasyfikowali go jako tekst ewangelizacyjny. Najbardziej niesamowite w tym wszystkim jest to, że nawet jeśli jesteś nawróconym chrześcijaninem już od wielu lat, a więc był taki moment w przeszłości, gdy zaprosiłeś go do swojego serca, on ciągle chce mieć z tobą społeczność, on ciągle w tobie jest, a być może znowu, tak się potoczyło twoje życie, że znowu stoi u drzwi i puka. Niesamowite jest to, że on jest w nas, aby z nami ucztować. Pomyśl sobie o tym, gdy jutro będziesz wstawał rano do pracy. Wstajesz i myślisz sobie, poniedziałek, matuś, cały tydzień przede mną. I nagle myśl, ale Jezus wszedł do mojego wnętrza, żeby ze mną ucztować. Czyli jak pójdę do mojej pracy, to będzie czas ucztowania i jedzenia z Jezusem. To będzie czas społeczności z Nim. I dzień zaczyna się zmieniać. I nagle wszystko się zmienia. Jezus jest we mnie i ja cały czas mogę z Nim ucztować. Czy gdy jestem w pracy, czy gdy jestem w domu, czy gdy idę na spacer, czy gdy ciężko pracuję. Cały czas mogę mieć z Nim społeczność. To jest ciekawe. To jest ekscytujące. To jest zmieniające wszystko. Ale to nie wszystko. Jezus przychodzi, aby ucztować. Mała historia. 23 lata temu jechałem do Anglii na akcję misyjną z młodzieżą z Koszalina i miałem okazję poznać takich Polaków już emerytowanych, mieszkających w Nowej Zelandii. No i w czasie tej podróży autokarem jechaliśmy, sobie rozmawialiśmy i oni opowiadali różne ciekawe rzeczy o Nowej Zelandii. I opowiedzieli jeden bardzo ciekawy obyczaj. Mianowicie, w Nowej Zelandii, gdy ktoś robi przyjęcie, czy to weselne, czy to urodzinowe, czy z jakiejkolwiek innej okazji, zaprasza gości. I co jest ciekawego w tym? No, ktoś może powiedzieć, no u nas tak samo jest, oczywiście. Interesujące jest to, że w Nowej Zelandii obyczaj nakazuje, aby każdy gość zaproszony na to przyjęcie przyniósł z sobą jakieś jedzenie. No i tu się różnimy już, prawda? Tutaj no, rzadko się zdarza u nas, jak jesteśmy zapraszani na przyjęcia, żebyśmy przynosili z sobą jakieś jedzenie. I teraz, gdy studiowałem sobie to słowo, rozważałem, że Jezus stoi u drzwi i gdy my otwieramy, On wchodzi, On nie przychodzi z pustą ręką. On nie przychodzi na chapane, jak to się mówi, tak? Na sępa. Na sępa, czyli ja nie mam nic, ty masz wszystko, ja jem twoje. On przychodzi z dłońmi pełnymi darów. Niesamowite. Jezus przychodzi i oczywiście, gdy mówimy o tym tekście w kontekście ewangelizacyjnym, to przynosi przede wszystkim ludziom zbawienie. Amen. Wchodzi do Bożego, do ludzkiego serca, aby wnieść tam łaskę zbawienia. Ale co w takim razie Jezus przynosi, gdy mówimy nie w kontekście ewangelizacyjnym, ale w kontekście nauczania wierzących, Kościoła? Bo tak nawiasem mówiąc, gdy spojrzymy na kontekst tego fragmentu, to zobaczymy, że to jest list do zboru. To nie jest list do świata. To nie jest list do niewierzących, to jest list do wierzących. Wow, czyli Jezus mówi do wierzących, stoję u drzwi i pukam. I Jezus przychodzi do kościoła, ale przychodzi zawsze z pełnymi darów dłońmi. On nie przychodzi z pustymi rękami. Jednym udziela daru pocieszenia, innym przynosi poznanie, jeszcze komuś innemu przynosi swoją miłość, jeszcze komuś innemu przynosi przebaczenie. Dla kogoś innego napomnienie, komuś innemu zachętę. On cały czas, mając społeczność z nami, przynosi nam coś. To jest piękne, moi drodzy. Bo co to oznacza? Że każdego dnia, pośród naszych codziennych spraw, jeżeli tylko usłyszymy Jego pukanie, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że w ciągu naszych obowiązków codziennych my słyszymy, że On puka. Jeżeli tylko usłyszymy Jego pukanie, i otworzymy się na to pukanie, On natychmiast wchodzi z pełnymi rękami. Innymi słowy, za każdym razem, gdy otwieramy się na ucztowanie z Panem Jezusem, mamy gwarancję, że coś dostaniemy. Kto lubi dostawać prezenty? Każdy. I to jest niesamowite. Czyli jeśli Jezus jest we mnie, tak, bo zaprosiłem Go do mojego serca i teraz w Wstaje nowy dzień. Ja będę z Nim teraz ucztował w ciągu tego dnia. Mogę być pewien, że na koniec tego dnia ja będę pełen prezentów. Będę wypełniony Jego darami. Bo On nie przychodzi z pustą ręką. On przychodzi zawsze z czymś do życia człowieka. Powiedzieliśmy sobie o tym, że w czasie uczty jedzono i pito. Co my jemy w czasie tej uczty? Skoro Jezus wchodzi do naszego wnętrza, aby ucztować, i skoro przynosi jakieś dary, to co my jemy? Duchową strawę. Amen. No więc coś tym, ale sprecyzujmy to. To brzmi bardzo duchowo, ale co tak naprawdę? Pierogi duchowe czy schabowego duchowego? Jezus przynosi pokarm i picie. Ewangelię Jana, rozdział 6, otwórzmy. Ewangelia Jana, rozdział 6, wersety 48 oraz 55. Ja jestem chlebem życia. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Jaka jest odpowiedź na pytanie, co Jezus przynosi do jedzenia i picia? Przynosi swoje ciało i swoją krew. Innymi słowy, przynosi siebie. Przynosi wszystko, co zrobił. Wszystko, co powiedział. Wszystko, co dokonał, wszystko to, co wykonało się zarówno w Jego ziemskiej służbie, w Jego krzyżu, w Jego zmartwychwstaniu oraz w Jego chwale, którą teraz ma. On nie przynosi do Ciebie chleba, po którym będziesz głodny. On nie przynosi Ci picia, po którym i tak będziesz pragnął. On przynosi siebie. Społeczność z Jezusem oznacza karmienie się Nim samym. I to, co teraz powiedziałem, w naszych katolickich umysłach natychmiast ma określone konotacje. Bo nas nauczono myśleć, że ciało Pana Jezusa to chleb, a krew Pana Jezusa to wino. I oczywiście bezpośrednio mogłoby wynikać z tekstu Ewangelii Jana, że tak jest. Ale uwaga! Musimy być bardzo ostrożni w tym schematycznym myśleniu, narzuconym nam przez kulturę, w której jesteśmy wychowani. To się nazywa w hermeneutyce, czyli w nauce o wykładzie Pisma Świętego, przedrozumienie. Czyli czytasz tekst i gdy czytasz tekst, od razu już masz gotową interpretację tego tekstu. Przykład. W objawieniu Jana w 12 rozdziale jest wizja kobiety otoczonej słońcem, której stopy opierają się na księżycu. Kogo widzicie? Śmiało, odwagi. Kogo widzicie? Maryję. Tak czy nie? To jest przedrozumienie. Patrzysz na tekst, czytasz tekst i nie widzisz tekstu, tylko widzisz od razu to, co ci wczytano w twój umysł. Ta wizja nie mówi o żadnej Maryi. Tam nie ma w ogóle mowy o tym. Nie ma żadnego umocowania biblijnego na to, żeby tak zinterpretować tę wizję. Tak naprawdę to jest Izrael. Egzegeci, nawet katolicy absolutnie się z tym zgadzają. Ale co się dzieje? My podlegamy wczytaniu pewnych treści. I po to tu przychodzimy, po to się nawróciliśmy do Boga, żeby nas odkodowano, zmieniono nam kody czytania Pisma Świętego. I dlatego, gdy mówimy o tym, że Jezus przynosi swoją krew i swoje ciało, musimy natychmiast oderwać się i spróbować zobaczyć, co tak naprawdę tekst mówi. Teraz, gdy Jezus dał swoje ciało i pozwolił, żeby przelano Jego krew, tak naprawdę mówi o ukrzyżowaniu swoim i teraz mówi o tym, teraz musicie to spożywać. Mówiąc dosłownie, wzywa nas do kanibalizmu. Ale oczywiście wiemy, że to nie jest dosłowne rozumienie tego tekstu. Spożywanie Jezusa Chrystusa oznacza wiarę w to, co On zrobił i kim był. Gdy wierzysz w Jego ciało, oznacza, że wierzysz we wszystko, co On w tym ciele dokonał. Gdy wierzysz w Jego krew, oznacza, że wierzysz we wszystko, co ta krew dokonała. Na jakiej podstawie możemy to stwierdzić? Ano na bardzo prostej. Ten sam szósty rozdział Ewangelii Jana kilkukrotnie mówi o potrzebie wiary. Zacznijmy od początku, werset 9. To jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Tak? Potem, werset 35. Ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Dalej, werset 40. To jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja wzbudzę Go w dniu ostatecznym. Werset 47. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. 4 razy jest mowa na temat wiary. To nie jest przypadek. Innymi słowy, gdy Jezus puka do twoich drzwi, otwierasz Mu drzwi swojego życia i On wchodzi, aby mieć z Tobą społeczność, aby z Tobą ucztować, przynosi pokarm swojego życia, swojej ofiary, swojego zbawienia, swoich słów, swoich czynów, które dokonał w trakcie swojej służby na ziemi. Przynosi siebie. I teraz, aby jeść, aby mieć udział w tej społeczności, musisz go spożywać. Musisz wierzyć w Niego. Przyjmować go jako słowo, albowiem nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Innymi słowy, bierzemy Jezusa jako żywe Boże Słowo, przyjmujemy przez wiarę to, co zrobił, to, co powiedział, to, co ustanowił, przyjmujemy do naszego serca i w tym momencie budowana jest w nas społeczność. Jeśli na przykład ktoś z was nie wierzy w to, że Jezus umarł na drzewie krzyża i zmazał swoją krwią wszystkie twoje grzechy, nie będziesz miał z nim społeczności. Bo nie wierzysz w coś absolutnie podstawowego, co wydarzyło się w jego życiu. Dlatego ludzie, gdy spotykacie ich, nie wiem, czy to przy stole urodzinowym, czy na ulicy, czy w pracy, rozmawiacie z ludźmi i mówicie, czy wierzysz, że Bóg istnieje? No oczywiście, że wierzę, że Bóg istnieje. Ale to jest źle postawione pytanie. Zadaję mu pytanie temu człowiekowi, czy masz z nim społeczność, czy go znasz. Natychmiast zmienia się poziom odbioru, prawda? Diabeł też wierzy. Demony również wierzą i drżą. Tak jest napisane w liście Jakuba. Więc to nie jest problem tego, czy intelektualnie przyjmujemy istnienie Boga, czy też nie. Cały widz polega na tym, że Bogu w ogóle nie zależy, żeby ludzie w Niego wierzyli. I On nic nie traci, gdy w Niego wierzymy czy nie wierzymy, ani nic nie zyskuje. O co Jezusowi chodzi? O społeczność, o bliskość. To jest Jego plan. Bóg chce blisko ciebie i mnie być. Bo jaki zysk w tym wszystkim jest, jaki to ma sens, jeśli powiemy, ja wierzę, że Bóg istnieje, a potem żyjemy po swojemu. Ja wierzę, że Bóg jest, a potem robimy swoje. Dokładnie to samo robi diabeł. On doskonale wierzy w to, że Bóg istnieje, bo on go widział. On był aniołem, który służył przed jego obliczem. On go wielbił, ale potem wzbił się w pychę i upadł. Więc to, że wierzysz, że Bóg istnieje, no to może być dobry początek, ale też do niczego nie musi doprowadzić. Cały widz polega na tym, że Jezus chce z tobą ucztować, a nie stać po drugiej stronie drzwi, pukać. Wiem, że tam jesteś, Panie Jezu, ja wierzę, że ty tam jesteś. Naprawdę wierzę, ale pozwól, że będę żył po swojemu, czyli pozwól, że drzwi zostaną zamknięte. Nie o to w tym chodzi. Jezus mówi, no nie po to pukam, żeby stać po drugiej stronie drzwi. Tu pada, tu jest wiatr, no wpuść mnie do środka, chłopie, no. Oczywiście teraz parafrazuję pewne rzeczy. Musimy zobaczyć, moi drodzy, że Jezusowi chodzi o to, abyśmy mieli z Nim społeczność, która polega na jedzeniu tego, co On zrobił, na spożywaniu, karmieniu się tym, kim On jest, co On powiedział, co ustanowił, czego dokonał, karmieniu się każdego dnia i gdy wstajesz rano i jest szaro, jest buro, przyszła właśnie jesień, ciśnienie ci spada, chce ci się spać i w ogóle jesteś zły na cały świat, ale usłyszysz pukanie, i nagle uświadomisz sobie, Jezus jest we mnie. Przyszedł, żeby ucztować ze mną i zaczniesz karmić się Nim. Nagle twoje życie się zmienia. Twój umysł inaczej pracuje. Twoje myślenie zaczyna chodzić na torach prawdy. Chodzisz w światłości i nagle stajesz się innym człowiekiem. Amen? Widz cały polega na tym, żeby mieć społeczność. A społeczność polega na jedzeniu, na piciu Jezusa Chrystusa. To wymaga, nie oszukujmy się, momentów przystanięcia, które nazywamy modlitwą. To wymaga otworzenia Biblii i poczytania czegoś. A co Jezus tutaj powiedział w Ewangelii Jana 6? Co zrobił? To wymaga pewnej refleksji, to wymaga zahamowania pewnych spraw. Zgadzam się z tym. Ktoś może powiedzieć, no to trochę kosztuje. Zgadzam się z tym. Ale jeśli chcesz się karmić Jezusem, nie da się jeść pracując. Jeśli mechanik przykręca koło w warsztacie, to nie może w tym samym czasie jeść kanapki. Znaczy, to jest do zrobienia, tylko zje kanapkę razem z brudem, który ma na ręku. A poza tym może się zakrztusić, jak będzie dokręcał tym kluczem koło. To jest bardzo niezdrowo jeść i pracować jednocześnie. Moi drodzy, potrzebujemy zdać sobie sprawę z tego, że Jezus przychodzi do nas, żeby mieć z nami ucztę. I co się dzieje, gdy karmimy się Jezusem? Jesteśmy napełniani duchowym pokarmem, którym jest Chrystus. Rośnie nasza wiara. Rośnie nasze poznanie i zrozumienie Bożych dróg. Zaczyna pojawiać się mądrość. Zaczyna pojawiać się rozwiązanie wszystkich problemów. Pojawia się w nas moc Boża. Zaczyna się pojawiać zrozumienie życia i Bożych planów. Zaczynamy funkcjonować inaczej. Im więcej karmisz się Jezusem, tym bardziej twoje życie się zmienia, tym bardziej stajesz się człowiekiem, który radzi sobie z życiem. Tym bardziej zaczynasz mieć odpowiedzi na pytania, tym bardziej radzisz sobie z przeciwnikiem, który cię atakuje, z wszelką pokusą, tym bardziej zaczynasz być użyteczny dla innych ludzi, radzisz sobie ze swoimi fochami, ze swoimi różnymi humorkami, zaczynasz być ludzki, twoja twarz zaczyna się śmiać, nagle twoje życie się przemienia, bo karmisz się pokarmem, który zmienia twoją duszę. I to jest niesamowite. Niesamowite jest to, moi drodzy, jednakże najbardziej, że nade wszystko, im więcej karmimy się Jezusem, tym bardziej On jest w nas. A gdy On jest w nas, stajemy się podobni do Niego, ponieważ celem ostatecznym Boga i Jego pracy w nas jest uczynić ciebie i mnie doskonałym obrazem Jezusa. I chociaż nie będziemy być może z zewnątrz wszyscy bardzo do siebie podobni tutaj na ziemi, to jednak wszyscy będziemy tacy sami w niebie podobni do Jezusa. To jest ostateczny cel. A wiesz, gdy będziesz bardzo podobny do Jezusa, to wiesz, że ludzie to zobaczą. Zobaczy to twój nienawrócony mąż albo twoja nienawrócona żona. Zobaczy to twój nienawrócony współpracownik w pracy. Zobaczy to człowiek na ulicy i w sklepie. Zobaczy to twoja rodzina i twoi znajomi. Bo nagle zobaczą w tobie Jezusa i o to w tym chodzi. Paweł miał jeden cel, jeżeli chodzi o jego działalność względem Kościoła. Nauczyć ludzi, przekonać ich o tym, że ostatecznym celem Bożym jest Chrystus w nas, abyśmy stali się podobni do Niego. Aby ukazać, dokładnie list do Kolosan 1:28 mówi, aby ukazać doskonałego człowieka w Chrystusie. To jest niesamowite. Wszystko zaczyna się od społeczności. Jeżeli dziś borykasz się z jakimś grzechem, zapewniam cię, przyczyna tego stanu leży w tym, że nie jesz, nie karmisz się, jesteś słaby duchowo i dlatego pakujesz się w grzech. Jeżeli dziś nie radzisz sobie z jakimiś swoimi humorami, z jakimiś swoimi emocjami, ze swoimi elementami charakteru, zapewniam, przyczyna jest jedna. Nie karmisz się tym, co trzeba. Bo, tak powiem szczerze, my zawsze się czymś karmimy. To mogą być wiadomości, filmy, gry komputerowe, internet i jego przesłania. Czymś zawsze się karmisz. Kwestia jest, czy to jest dobre, czy to jest Chrystus. Więc wszystkie problemy, które pojawiają się w naszym wnętrzu, w naszej osobowości, w naszym charakterze, w naszym życiu, to tak naprawdę efekt karmienia się nieprawidłowymi rzeczami. Natomiast gdy karmimy się Chrystusem, wszystkie te rzeczy ulegają uzdrowieniu, przemianie, stajemy się innymi ludźmi. Kto ma dobrą ucztę z Panem, ten osiąga dojrzałość w Chrystusie i związane z tym błogosławieństwo. Od uczty zaczyna się wszystko. Patrzycie na mnie teraz. Myślicie sobie być może, a ja nigdy bym nie był takim pastorem jak on. Ty nawet nie wiesz, kim możesz być. Możesz osiągnąć rzeczy, których ja być może nigdy nie osiągnę. Początek wszystkiego to uczta. Z kim ucztujesz? Co jesz? Początek wszystkiego to... Kto tam? Pan Jezus? Proszę bardzo, zapraszam. I uczta. Jak wielu z was ma ochotę ucztować z Panem Jezusem? To jest dobre. To jest niesamowite. Tyle rąk. Jesteście więc bardzo głodni w takim razie. Bardzo mnie to cieszy. Pamiętajmy, moi drodzy, w życiu mamy to, co zjedliśmy. Jeśli zjadłeś truciznę, twoje życie będzie zatrute. Jeśli zjadłeś, albo inaczej, jeżeli codziennie spożywasz dawkę rtęci, będziesz świecił za jakiś czas. Jeżeli codziennie karmisz się Jezusem, będziesz święty za jakiś czas. Dlaczego za jakiś czas? No bo tak naprawdę potrzebujemy po prostu czasu, aby przemienić swój sposób myślenia. Ja też bym chciał bardzo pach po jednej uczcie z Panem Jezusem natychmiast być idealny, ale niestety nie jestem w stanie przyjąć wszystkiego, co On ma dla mnie. Wiecie, z Panem Jezusem jest tak, że On, gdy przychodzi na ucztę z nami, zawsze daje nam najpierw mleko. Bo pierwszym pokarmem, jaki kalinka spożywa, to mleko. Tak czy nie? Asia mi dzisiaj powiedziała, że ostatnio była u niej położna i powiedziała, że no rośnie, tyje. To jest ten okres, w którym tycie jest radością. Więc ona rośnie. Dlaczego? Bo je mleko. Ale przyjdzie taki czas, że zacznie wcinać odżywki bobowity, tak? Bobowity. A potem któregoś dnia rodzice zrobią ten błąd i dadzą jej posmakować kawałek czekolady. I wtedy świat się cały zmieni. Ale będzie taki moment, w którym zje po raz pierwszy w swoim życiu jedyny niepowtarzalny smak kiełbasy. I Pan Jezus dokładnie tak samo robi z nami. Przychodzi i przynosi najpierw mleko, bo nic więcej nie jesteś w stanie przyjąć. Potem duchową bobowitę, bo nic więcej w stanie nie jesteś przyjąć. Ale im więcej spożywasz mleka, tym bardziej jesteś gotowy na bobowitę. A jeśli spożywasz bobowitę, tym bardziej będziesz gotowy na zupki. A jak już spożywasz zupki, to w zupkach przemycą ci już ryż, ziemniaczka zgniecionego. Twój organizm przystosowuje się do coraz poważniejszych pokarmów. I w pewnym momencie, gdy Pan Jezus przyjdzie z kawałkiem schabowego, duchowego schabowego, będziesz wiedział, co z tym zrobić. Pytanie więc, czy ucztujesz z Jezusem? Jeśli nie ucztujesz, twoje trzewia duchowe są niegotowe, żeby przyjąć duży, solidny pokarm dla sprawiedliwych. Musisz ciągle karmić się mlekiem. Ale jeśli ucztujesz z Jezusem regularnie, jesteś wykarmiony, wytrenowany, możesz przyjmować takie objawienia, jak dzisiaj Piotr nam przekazał, że będziemy śpiewać w katedrze. To jest niezła jazda. Ja mam dużą wyobraźnię, jestem w stanie to sobie wyobrazić. Moi drodzy, za chwileczkę przystąpimy do stołu Pańskiego. Będziemy spożywać chleb i wino. Ja zawsze podkreślam tą jedną bardzo ważną prawdę. Nie traktujmy Wieczerzy Pańskiej jako religijnej liturgii, którą trzeba wypełnić. Do stołu Pańskiego mogą przystąpić ci, którzy codziennie ucztują z Jezusem. Jeżeli nie ucztujesz, to jakim prawem sięgasz po chleb i wino? Przecież to i tak lipa. To i tak nie ma znaczenia. Sięgamy po chleb i wino dlatego, że wyznajemy, że Jezus jest w moim sercu i ja z Nim codziennie jadam. Spożywam Go codziennie. Dlatego na znak tego, że moje życie należy do Jezusa, biorę kawałek chleba, biorę kawałek wina i wyznaję i ogłaszam, że w Jezusie Chrystusie jestem nowym człowiekiem, który żyje w nowy sposób, który codziennie ucztuje z Panem i karmi się Jezusem. I to jest moje wyznanie. Dlatego być może powinniśmy za każdym razem, gdy się spotykamy jako Kościół, łamać chleb i spożywać wino. Mam nadzieję, że wtedy by nam to nie spowszedniało. Zachęcam więc, moi drodzy, do dwóch rzeczy. Po pierwsze, słuchaj, czy Jezus puka. Jeśli puka, zachęcam, otwórz. Wpuść Go do środka i miejcie ucztę. To jest rewelacja. Ucztowanie z Jezusem to jest fantastyczna sprawa. Przeżywanie społeczności z Nim, karmienie się Nim, przyjmowanie Jego słowa, to jest naprawdę coś niebywałego. To jest pierwsza rzecz, do której zachęcam. A druga rzecz, do której chcę was zachęcić. Bądźmy zawsze gotowi złożyć dobre wyznanie, że Jezus jest w naszym wnętrzu i my karmimy się Nim i jesteśmy pełni Jezusa i teraz mówimy to innym ludziom dookoła. Niech zobaczą w nas Jezusa. Amen.